W ostatnich dniach przyglądaliśmy się stwierdzeniu, które użyli ludzie w Tesalonikach odnośnie Pawła i jego towarzyszy, że gdziekolwiek się pojawią, tam przywracają świat do góry nogami. Jest to napisane w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich. Wspomniałem też wcześniej, że właściwie oni nie przewracali świata do góry nogami, ale przywracali go do właściwej pozycji. Ponieważ świat został wywrócony w momencie, kiedy Adam zgrzeszył. Oznacza to, że Bóg zamierzył, aby Adam chodził we właściwy sposób, jednak on upadł i zmienił swoją pozycję. Kiedy zatem Adam upadł, stał się podobnym do martwego człowieka, który nie może wstać, chodzić. I tak w świecie, gdzie wszyscy są umarli, kiedy parę osób wstaje i zaczyna się poruszać, to wygląda to dziwacznie, osobliwie. Ale takimi powinni być właśnie chrześcijanie. I tak nigdy nie zapomnę takiego obrazu, gdzie w Babilonie wszyscy ludzie kłaniali się posągowi Nebukadnezara. A pośród nich było trzech młodych ludzi, którzy stali i nie zgięli kolan pośród tego tłumu wszystkich chwalców Nebukadnezara. I wtedy tak powiedziałem: Panie, my tacy właśnie powinniśmy być w świecie, gdzie wszyscy się kłaniają pieniądzom, seksualności, władzy, pozycji, tym wszystkim innym rzeczom. Pośród tych wszystkich ludzi, którzy leżą na ziemi i kłaniają się, powinno być przynajmniej kilku ludzi, którzy stoją i deklarują, że nie zamierzam chwalić żadnych z tych rzeczy. Czy jesteście tacy? A tacy właśnie powinniśmy być. Więc ludzie, którzy mają swoje twarze przy ziemi, będą myśleli o nas, że to z nami coś jest nie tak, że to my względem nich jesteśmy do góry nogami. Ale to nie z nami jest coś nie w porządku, to z nimi jest coś nie w porządku. Ale jeśli to my jesteśmy z twarzami przy ziemi, chwalący seksualność, pieniądze, wtedy jesteśmy tacy jak oni. Wtedy też nie będziemy właściwym świadectwem, ani nie wywrzemy żadnego pozytywnego wpływu na świat. I tak, kiedy Jezus mówi nam w Jana 16:33, bądźcie dobrej myśli, bo ja zwyciężyłem świat, i w Jana 1 Jana 5, że to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara nasza, to oznacza, że nie kłaniamy się temu światu, tak jak Jezus się nie kłaniał. Tym wszystkim atrakcjom, które zmuszają nas, by się im kłaniać. Wtedy to ogłaszamy, że zwyciężyliśmy świat, że nie będziemy kłaniać się tym rzeczom. Jezus w swoim życiu był kuszony na wszelkie sposoby i nawet kiedy miał 30 lat, szatan wciąż myślał, że może go skusić chwałą tego świata. I czyż nie jest to pełne znaczenia, że pomimo tylu pokuszeń, które już przeszedł, wciąż szatan oferował mu chwały tego świata, jeśli tylko się pokłoni mu, Jezus. Tak więc nie myśl, że możesz osiągnąć pewien stan, w którym to już ta chwała tego świata nie będzie cię kusiła. Pewnego razu matka Teresa powiedziała takie zdanie, że pokusa jest jak ogień. Możesz mieć nawet 100 lat, a on wciąż może cię pochłonąć. I to jest absolutna racja. Pokusa jest jak ogień. Nie myśl, że kiedykolwiek osiągniesz taki stan, że będziesz taki pyszny, dumny, o, to ja już nigdy nie będę spalony. Możecie dopaść jakakolwiek pokusa, nawet seksualna, kiedy będziesz miał 80 lat, jeśli nie byłeś wierny w swoich poprzednich latach. W takim wieku możesz też być zniszczony przez miłość pieniędzy lub też szukanie pozycji w kościele. Te wszystkie rzeczy w świecie tylko czekają, abyśmy się im pokłonili. Jednak my jesteśmy ponad tym wszystkim, zwyciężając, i to właśnie oznacza, by być takim wyprostowanym. by stać pionowo pośród tego całego świata, który kłania się tym wszystkim bożkom. Bóg stworzył nas, byśmy żyli w taki właściwy sposób, we właściwej pozycji. I to jest właśnie znaczenie zmartwychwstania. Zajrzyjmy do Efezjan 2 rozdziału. W wersecie 1 jest napisane: byliście umarli w waszych przewinieniach i grzechach. I to jest właśnie stan, w jakim jest cały świat, ale też w jakim my byliśmy, zanim zostaliśmy zrodzeni na nowo. Lecz jeśli nie narodziłeś się na nowo, to jesteś wciąż w takim właśnie stanie. Umarły właśnie oznacza, że leży na ziemi. I w takiej to właśnie sytuacji, naszej kondycji, w wersecie 4 jest napisane, że mimo tej śmierci, pomyślcie sobie taki obraz, że ktoś jest umarły, leży, jest pogrzebany i Chrystus wzbudził nas z martwych razem z Chrystusem, w wersecie 6. Kiedy macie taki cmentarz i tam pójdziecie, to wielu tam leży na cmentarzu, niektórzy mają jakieś tam, są szkielety, niektórzy już się obrócili w proch. Jednakże oni wszyscy są martwi i pośród tego wszystkiego, kiedy chodzisz, to ty jesteś inny od nich, ponieważ chodzisz, jesteś pionowo. W taki właśnie sposób chrześcijanie powinni postępować. Świat jest jak cmentarz z tymi wszystkimi ludźmi, którzy umarli przez swoje grzechy. Umarli oni z powodu tych rzeczy przeciwnych Bogu i przeciwnych naturze Chrystusa. I im więcej mamy udziału w tych rzeczach, w których Chrystus nie ma udziału, tym bardziej stajemy się martwi. W rezultacie czego jesteśmy pogrzebani przez grzech. Dlatego też dla mnie taką najlepszą definicją grzechu jest to, że coś jest nie takie jak Chrystus, niepodobne do Chrystusa. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. A tę chwałę Bożą ujrzeliśmy w Chrystusie, to jest Jana 1,14. Tak więc, kiedy czytamy, że wszyscy zgrzeszyliśmy, to rozumiemy to przez tą definicję, że wszystkim nam brakuje chwały Bożej. To jest właśnie grzech. Chwała Boża w Chrystusie. Tak więc wszystko, co nie jest jak Chrystus, jest grzechem. To jest taka biblijna definicja grzechu. A zatem cokolwiek w twoim życiu, co nie możesz zrobić, uczynić razem w społeczności z Chrystusem, to jest grzech. I nie jest to taka definicja dla większości ludzi. Wiecie, tam w świecie mamy dużo takich różnych definicji grzechu. Podobnie jest w szkole, kiedy ludzie mają różne zrozumienie matematyki. I kiedy zapytacie się przedszkolaka, czym jest dla niego matematyka, to on wam odpowie, że no to jest 2 plus 2. Następnie, kiedy zdajecie do klas wyższych, wasze zrozumienie matematyki to jest już trygonometria. A w kolejnych klasach będzie to rachunek różniczkowy. A kiedy idziecie już robić magistra z matematyki, no to już tam coś jest, jakieś bardziej skomplikowane rzeczy niż to. Wszystkie te zagadnienia dotyczą matematyki, jednak są one na różnych poziomach. I dokładnie tak samo jest z grzechem. Twoje zrozumienie grzechu zależy od tego, w której klasie jesteś. I jeśli żyjesz na poziomie przedszkola, to twoje zrozumienie grzechu będzie bardzo małe. Będzie ono takie na poziomie zrozumienia świata, bardzo bliskie światu. Wiecie, świat właściwie nawet nie idzie do szkoły. I takie zrozumienie przedszkolaka nie różni się za wiele od tego światowego poznania. I jeśli tak jest na początku twojego życia w wierze, to jest to okej. Ale jeśli nie rośniesz, nie masz też postępu. Jeśli zrozumienie twojego dziecka po 10 latach w szkole jest wciąż 2 plus 2, to ja ci sugeruję, abyś zmienił mu szkołę, czyli kościół, do którego chodzi. I co pomyślicie o wierzącym, który siedzi w kościele 20 lat i nigdy nie był nauczany, że złość to jest grzech? Cóż to wtedy za szkoła jest? Dla mnie to powinna być taka podstawowa rzecz w chrześcijańskim życiu. Być obrażonym to też jest grzech. Nie słyszałeś o tym nigdy? Gdybyś był tutaj z nami, słyszałbyś o tym od 30 lat. Obrażony, że ktoś coś powiedział lub że czegoś nie powiedział. Obrażony, że ktoś coś zrobił lub czegoś nie zrobił. Lub też zapomniał zrobić. Ktoś cię nazwie diabłem, to się obrażasz. To jest taka lekcja dla przedszkolaka, by to wszystko przezwyciężyć. Powiadam wam szczerze, są inne rzeczy, które są trudniejsze do przezwyciężenia. Pożądliwość oczu jest taka trochę bardziej trudna do przezwyciężenia. Chęć zdenerwowania się jest już trudniejsza taka do przezwyciężenia. Miłość pieniędzy, poszukiwanie honoru, czci, bycie wolnym od tych rzeczy, to już są takie troszeczkę wyższe klasy, w których powinniśmy być uwolnieni od tych rzeczy. Ale bycie obrażonym to jest jedna z podstawowych rzeczy, z jakimi powinniśmy się rozprawić. Mężowie i żony poprzez lata są obrażani. Oni sobie nie zdają sprawy, że oni leżą plackiem na ziemi. Może nawet, mimo że czasem ich głowę lekko podnoszą, ale oto nie jest pionowa pozycja. To wciąż nie jest chodzenie, postępowanie. Tak więc co oznacza, by chodzić wyprostowanym pośród świata, który tkwi w grzechu? Jedyną rzeczą, która może nam pomóc, to jest zmartwychwstanie. Kiedy byliśmy umarli, Bóg wzbudził nas z martwych. I wiecie, kiedy Jezus mówi, że jeśli zburzą świątynię, On postawi ją w 3 dni. Tu miał na myśli swoje ciało. W takim znaczeniu, że możecie zabić to ciało, ale ja zmartwychwstanę po 3 dniach. I w Jana 10 mówi, że mam moc położyć moje życie, ale też mam moc je wziąć z powrotem. Jezus posiadał tą moc i tą zdolność, by tak uczynić. Tak samo jak mógł wezwać 72 tysiące aniołów, by mu pomogli, kiedy przyszli Rzymianie do ogrodu go złapać. Jednak on nie wezwał ani jednego anioła na pomoc. I mimo iż miał moc położyć swoje życie i odebrać je, użył jej tylko po to, by oddać swoje życie. On nigdy nie użył tej mocy, by zmartwychwstać. Biblia nigdzie nie mówi, że Jezus użył swojej mocy, by samego siebie wzbudzić z martwych. Widzimy zawsze stwierdzenie, że Bóg wzbudził go z martwych. Kiedy przyszli po niego ludzie, by go ukrzyżować, on miał moc, by im się przeciwstawić, ale miał moc też, by im ulec. Powiedział, szukacie Jezusa z Nazaretu? To ja, bierzcie mnie. Jezus użył tej mocy, by im się poddać. Ale kiedy umarł, on czekał na Boga Ojca, oddał jemu tą moc, by go wzbudził wtedy, kiedy będzie chciał. Jeśli Bóg by chciał po 30 dniach, to by to zrobił po 30. Jak po 3, to po 3. On oddał to wszystko w ręce Ojca, by go wzbudził z martwych. I symbolikę tego mamy w chrzcie. I w takim poprawnym chrzcie, kiedy masz być ochrzczony, to stoisz na nogach, ale ty nie możesz stawiać oporu. Jeśli masz być zanurzony. Jeśli będziesz stawiał opór, to ta druga osoba nie będzie w stanie cię zanurzyć. Powinieneś jej się poddać. I cała ta symbolika tego wydarzenia znika przy takim wynalazku w katolicyzmie jak chrzest dzieci, co jest całkowicie sprzeczne z Biblią. W prawdziwym chrzcie jest to symbol pogrzebania w śmierci i zmartwychwstania. Powinieneś poddać się osobie, która cię chrzci i która cię tak naciska w dół. I poddajesz się wtedy. I im szybciej się poddasz, tym szybciej pójdziesz tam na dno. Ale wtedy, kiedy jesteś przewrócony tam pod wodą i nie stoisz już tak na nogach, nie umiesz sam się podnieść. Ktoś inny musi cię postawić do pionu. Ty poddajesz się, żeby pójść tam na dół, pod wodę, ale ktoś inny cię wyciąga. To jest właśnie znaczenie śmierci i zmartwychwstania. Jezus oddał samego siebie, by umrzeć, ale to Bóg wzbudził go z martwych. I tak samo jest, kiedy idziemy za Jezusem. Są sytuacje w życiu, kiedy ludzie chcą nas ukrzyżować. I nie mam tu na myśli tak fizycznie. Chcą oni ukrzyżować naszą reputację, naszą godność, nasze prawa, cokolwiek to jest. Świat jest pełen ludzi czekających, by ukrzyżować innych. Jednak wszyscy w świecie stawiają opór. Ktoś chce ich ukrzyżować, oni w zamian chcą ukrzyżować innych. Taki jest właśnie świat. Ale pośród takiego martwego świata są właśnie chrześcijanie. I nie mam tu na myśli ludzi, którzy nazywają sami siebie chrześcijanami. Więcej jak 95% z nich nawet nie są chrześcijanami. Ale tę małą grupę, która jest naprawdę na nowo narodzona, może 2-5%. Nawet pośród wierzących stwierdzam, że niewielu jest narodzonych na nowo. Oni wypowiedzieli kiedyś jakiś zestaw słów, niczym mantrę, ale ja nie widzę dowodów życia Chrystusa w nich. Ale prawdziwi uczniowie Chrystusa postępują inaczej. Kiedy ludzie szukają ich, by ich ukrzyżować, tacy wtedy wierzą, że Bóg kontroluje cały wszechświat. Jezus w to wierzył. I nawet diabeł nie mógł go dotknąć, aż nadszedł Boży czas na to. Wielokrotnie widzimy w Ewangeliach, że ludzie chcieli zabić Jezusa. Jednak nie mogli tego uczynić. I z jakiego powodu? Nie dlatego, że nie mieli wystarczającej armii, ale powód był jeden. Godzina Jego jeszcze nie nadeszła. To znaczy, że nie nastał jeszcze Boży czas. To proste. Prawdziwi uczniowie Jezusa są tak blisko Jezusa, że są niczym w Jego cieniu. Tak jak jest napisane w Psalmie 91, że błogosławiony jest ten, który przybywa w cieniu Wszechmocnego. I mam takie wyobrażenie tego, że kiedy osoba idzie w stronę słońca, jestem tak blisko jej, że jestem w jej cieniu, bezpieczny, schowany. Kiedy przyglądam się, jak Jezus chodził, to jestem tak idealnie wpasowany tuż za Nim w Jego cieniu, bezpieczny. A kiedy nie jesteś w Jego cieniu, to masz wszelkiego rodzaju problemy. Ale kiedy przebywasz w cieniu Wszechmocnego, On cię strzeże. On wybawia od sideł ptasznika, od zgubnej zarazy. On cię chroni od wszystkiego, bo jesteś w cieniu, tak blisko Chrystusa. W każdym razie, kiedy podążam za Chrystusem, to mówię, Bóg ma wszystko pod kontrolą. I kiedy jesteś w cieniu prawdziwego Chrystusa, to się do ciebie odnosi. Lecz jeśli jesteś daleko od Pana, to nie jest to twoją rzeczywistością. Spójrzmy do Dziejów Apostolskich, 2 rozdział. Kiedy apostoł Piotr mówi o ukrzyżowaniu Jezusa, mówi w wersecie 22, jest to taka pierwsza usługa ewangelizacyjna. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki. I tutaj przeskoczę do 23 wersetu, przeczytajmy. Czytamy tutaj, że on to został wydany i możemy tu, jak to rozumieć, przez kogo wydany. Tutaj Judasz Iskariota wydał faryzeuszom, kapłanom i oni wszyscy przekazali go do Rzymian, żeby go ukrzyżowali. Ale czytamy tutaj, że to wszystko się stało według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu. A oznacza to, że przed wiekami Bóg Ojciec zaplanował, że ci faryzeusze będą przeciwko Chrystusowi, że po 33 latach życia Jezusa oni będą w takiej furii wściekłości, że powstaną przeciwko Niemu, że będą chcieli Go zabić. I nawet dzień Jego śmierci był ściśle zaplanowany. Wiecie, że Jezus umarł w dzień Paschy. I żebyśmy tutaj to wszystko dobrze zrozumieli, że dzień ukrzyżowania Chrystusa nie został ustalony po tym, jak dzieci Izraela wyszły z Egiptu. Musimy tutaj to jasno zrozumieć, że dzień ukrzyżowania Chrystusa został ustalony, zanim Adam został jeszcze stworzony. To, że Jezus został ukrzyżowany w piątek rano, leżał 3 dni, 3 noce i został wzbudzony w niedzielę. To wszystko zostało ustalone daleko dalej niż Adam został stworzony. I to właśnie dzień śmierci Jezusa określił dzień, w którym Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu. Tak więc czas uwolnienia Izraela z Egiptu był spasowany z czasem ukrzyżowania Chrystusa, który miał miejsce 1500 lat później. Był to z góry podjęty plan Boga, który wszystko wie wcześniej. Uprzedzająca wiedza tutaj oznacza, że Bóg wie, co się wydarzy za kilka tysięcy lat. To jest, wiecie, tak jakbyście oglądali wideo. Wy nie jesteście na wideo, ale oglądacie, co inni ludzie robią. I tak Bóg może oglądać, tak jak na wideo, to, co się wydarzy za kilka tysięcy lat od dzisiaj. On nie musi być częścią tego, ale On to po prostu ogląda. On wie, co ludzie mogą uczynić, zamierzają. On wiedział wszystko o moich narodzinach, twoich narodzinach, o dniu, kiedy poddamy się Chrystusowi, jak również o każdym ukrytym grzechu, który popełniliśmy, o wszystkich też dobrych rzeczach, które moglibyśmy uczynić. On już o tym wiedział daleko wcześniej, zanim Adam został stworzony. Jest tu napisane, że według podjętego z góry postanowienia i uprzedniej wiedzy Chrystus został ukrzyżowany. I jeśli jesteś uczniem Jezusa, to Bóg kocha ciebie w taki sam sposób, jak kochał Jego. W Jana 17:23 często o tym wspominam, że aby świat poznał, że ich kochasz, jak mnie kochasz. Mówiłem o tym przez lata, ale chciałbym tutaj wyjaśnić coś, co być może mogłoby być źle zrozumianym. I niektórzy z was, którzy to tutaj słyszą, mogliby powiedzieć, no wspaniale, Bóg kocha mnie tak jak Jezusa. Lecz poczekaj chwileczkę. Do kogo on to powiedział? On powiedział to do ludzi, którzy stali się jego uczniami, którzy uznali go jako Pana i poddali mu wszystko. I dlatego to właśnie twierdzę, że ponad 90% wierzących nie jest takimi uczniami. Dlatego też właśnie ten werset nie dotyczy ich. Musicie czytać, do kogo to jest skierowane. Jeśli listonosz przyniesie ci czek na 10 tysięcy złotych, to lepiej sprawdź, do kogo to jest przekaz. Tam może nie być twojego imienia. Wspaniale, cudownie, 10 tysięcy złotych, ale tam nie jest twoje imię, to nie jest dla ciebie. Bóg kocha cię jak Jezusa, ale do kogo to jest skierowane? To jest do jego uczniów. To ci, którzy uczynili Jezusa swoim życiem, którzy nie mieli żadnej ambicji, aspiracji tu na ziemi. Piotr, Jan, Jakub, Mateusz, Andrzej. Jakież to ambicje oni mieli w swoim życiu? Oni nie mieli żadnej ambicji, żeby zarabiać pieniądze, żyć dla siebie i radować się rzeczami ziemskimi. Ich jedyną ambicją byłoby żyć dla Chrystusa. To do nich kieruje słowa: Ojciec was miłuje, tak jak miłuje mnie. A zatem, jeśli nie zamierzasz wypełnić tych warunków, to będziesz tak jak taki złodziej, który ograbia tego listonosza, mimo iż tam nie ma twojego imienia. Ale to tak nie działa, on ci tego nie da. I tak też niektórzy czynią, że chcą ogłaszać pewne obietnice w pismach, podczas gdy one nie są dla nich, tam nie ma ich imienia, nie są ich adresatami. Powiem wam, taką najpiękniejszą rzeczą w świecie jest chodzić w cieniu Chrystusa. Oddać mu się całym sercem i być jego uczniem. I wtedy dopiero możesz zaśpiewać refren piosenki. Każda obietnica w księdze moja jest. Każdy rozdział, każda linia, każdy wers. Jednak nie każdy może tak zaśpiewać i nie każdy może tak stwierdzić. Ale jeśli jesteśmy tymi uczniami, to powiemy: Panie, nie mam żadnej innej ambicji w moim życiu poza tym, by czynić Twoją wolę. Nie mam żadnego innego pragnienia na ziemi poza tym, by Cię zadowolić. Jeśli pracuję tutaj na ziemi lub zakładam rodzinę, wszystko to jest po to, aby zadowolić Cię. Jeśli zdradzam dzieci, to dla Ciebie. Wszystko jest dla Ciebie. Wielu z hinduskich rodziców rodzi dzieci, i teraz mówię Wam prawdę, tylko dlatego, że chcą mieć kogoś, kto będzie ich doglądał na starość. Ja nie dałem życia moim dzieciom z tego powodu. To byłby jeden z najbardziej egoistycznych powodów. Naprawdę spłacasz dzieci po to, by mieć opiekę na starość? Nie jesteś wtedy uczniem Jezusa. Ty kochasz wtedy sam siebie i oczekujesz od nich, mówiąc: hej, jestem stary, troszcie się teraz o mnie. A jest tak, ponieważ nigdy nie żyliście dla Boga. W Izajasza 46 Biblia mówi do tych, którzy są uczniami Jezusa. Werset 4 mówi: w dniach waszej starości będę was nosił, dźwigał, ratował. Powiadam wam, że jeśli jesteście uczniami Jezusa, to Bóg się o was zatroszczy. Nie potrzebujecie do tego nawet dzieci. On uczyni to w ten lub inny sposób. Powiadam wam, że uczeń Jezusa nie szuka swego, nawet swoich dzieci. W niczym nie szuka swego i mówi tylko, że: Panie, jestem zainteresowany czynieniem tylko Twojej woli. I chcę się zatroszczyć, by wypełnić to, do czego przeznaczyłeś mnie aż od łona mojej matki. Pytając: Panie, dlaczego pozwoliłeś, bym opuścił łono mojej matki? Dlaczego dałeś mi te wszystkie dary, zdolności? Dlaczego mam tyle znajomych? Dlaczego dałeś mi dom? Dlaczego dałeś mi to wszystko? Dlaczego dałeś mi pracę, zarabianie? Chcę wszystko rozpoznawać jako to, że dałeś mi to, bym uwielbił Cię, Panie, na Twoją chwałę, Panie. Bym mógł żyć dla Twojej chwały. I powiadam teraz takim właśnie ludziom, że cokolwiek wam się przydarzy, to zgodnie z wersetem 23 będzie to według zgodne z Jego odwiecznym postanowieniem. Zgodnie z podjętym z góry postanowieniem. Wtedy nigdy nie będziecie narzekać wobec nikogo. Widzę ogromną liczbę chrześcijan, pracowników chrześcijańskich, kaznodziei, narzekających. O, to mi się przytrafiło, ten mi zrobił to, ten mi zrobił tamto. I pamiętam jednego kolegę, właściwie to pastora z kościoła zielonoświątkowego, i on mi powiedział: o, bracie Zak, mam takiego sąsiada, który zajmuje się czarami i nie mogłem spać przez 9 miesięcy w swoim łóżku. A ja mu na to: ale co robił przez 9 miesięcy Jezus w tym czasie? I on nie widział w tym nic złego. Niesamowite, to sąsiad może czynić czary wobec sługi Boga? To ten Bóg jest za mały? To jest Bóg z Biblii? To jest niemożliwe. I kiedy narzekasz tak właśnie na innych, to słuchaj, mówisz innymi słowy, że diabeł kontroluje ten świat, a ja nie jestem poświęconym uczniem Jezusa, a wszystko, co się wobec mnie dzieje i przydarza mi, to nie jest zgodne z uprzednim postanowieniem Boga. Ale bracie, nie win ani Boga, ani diabła, win sam siebie. Za to, że nie jesteś prawdziwym uczniem Chrystusa, ale za to, że jesteś hipokrytą. Przez to, że określasz się uczniem Chrystusa. Ja nie narzekam wobec nikogo. Nie narzekałem też na ludzi, którzy przez ostatnie 10 lat ciągali mnie do sądów. To była jedna z najlepszych rzeczy, jaka mi się przytrafiła. Nie narzekam też na ludzi, którzy mnie wykopali z kościoła 30-40 lat temu. Ja ich miłuję, błogosławię. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka mnie spotkała. Szczerze mówię wam, te rzeczy wydarzyły się zgodnie z powziętym z góry postanowieniem Boga. Dlatego, że chcemy żyć dla Jego chwały, nie chcemy nic dla siebie. Nie narzekałem też na ludzi, którzy oszukali mnie w kwestii finansowej, ponieważ właśnie oni pomogli mi troszkę mniej miłować te pieniądze. I było to błogosławieństwo, czy nie? Na pewno tak. I pamiętam, jak wtedy się właśnie modliłem do Pana i Pan mi przypomniał: nie pamiętasz, jak się modliłeś, że chcesz być wolny od pieniędzy? Ja mu na to: no tak, modliłem się o to. No to masz. Dzięki Ci, Panie, to cudownie, że tak robisz. Jeśli tylko zamiarem waszym jest, by służyć Chrystusowi, to powiadam wam, że tak jak jest napisane, że każdy włos na waszej głowie jest policzony, to wszystko inne będzie zgodne z góry podjętym postanowieniem Boga. I dlatego to właśnie nie narzekamy wtedy, kiedy ktoś chce nas krzyżować. A jest tak dlatego, że mamy wiarę, że w tym wydarzeniu, kiedy ktoś chce nas krzyżować, jest wszechmocna ręka Boga. Być może przychodzi to przez rękę Judasza, Kajfasza, może Piłata. Ale widzimy w tym rękę Boga i nie bierzemy wtedy miecza, tak jak Piotr, by bronić się. Jednak kiedy ktoś będzie chciał za mnie walczyć, to ja mu powiem: odłóż ten miecz. Ja tak zrobiłem, kiedy pewni ludzie chcieli za mnie walczyć, bronić mnie. Rzekłem wtedy: bracie, nie rób tego w moim imieniu. Rób to tam dla kogoś innego, ale nie rób tego dla mnie. Ja zamierzam przyjąć tą upokarzającą mnie rękę wszechmocnego Boga. I mówiłem wtedy: chwała Bogu, akceptuję to. Zamierzam poddać się temu duchowemu chrztu. Choćby miało to być nawet 10 tysięcy razy, bo wiem, że za każdym razem Bóg mnie wzbudzał, podnosił. Jeśli tylko poddasz mu się, to on cię i też podniesie. I wyobraźcie sobie, co się stanie w waszym życiu, jeśli tyle razy będziecie zmartwychwstawać, za każdym razem, kiedy inni was kładą tak w dół, zanurzają, a Bóg wtedy was wynosi. Wiecie, ja częstokroć widziałem to w mojej posłudze. Niektórzy z was nie są w tej posłudze, więc może nie zrozumiecie. Ale wielu chrześcijan tak mówi, że o, ktoś na mnie naciska, nie pozwalają mi tutaj posługiwać. To co to wtedy oznacza? To znaczy, że ten człowiek jest silniejszy niż wszechmocny Bóg? To wtedy ten twój Bóg jest zbyt mały. Moja wiadomość do większości chrześcijan jest teraz: twój Bóg jest za mały. Jeśli ktoś próbuje ograniczyć twoją posługę, to i Bóg nie jest w stanie sobie dać z nim rady? To jakiego Boga ty chwalisz? To nie jest Bóg z Biblii. W całym moim życiu wielu ludzi próbowało zniszczyć moją reputację, zniszczyć moją posługę, zniszczyć reputację mojej rodziny. I powiadam wam, że po 50 latach bycia wierzącym nikomu z nich się nie udało. To jest wręcz niemożliwe, ponieważ ja chwalę, wysławiam Boga z Biblii. I to powinien być również twój Bóg i ty również powinieneś mieć takie świadectwo. Jeśli tylko poddasz się i będziesz wystarczająco blisko w Jezusa cieniu, pozostaniesz w nim, to będziesz chodził pionowo, we właściwej postawie w tym świecie. Gdy wszyscy będą walczyć i próbować cię ukrzyżować, będziesz mówił, proszę bardzo, szukaliście mnie? Oto jestem, tak jak Jezus powiedział. Będziecie powstrzymywać innych ludzi, którzy będą za was chcieli walczyć, mówiąc, odłóżcie ten miecz. I powiecie jak Jezus, czy kielich, który mój ojciec mi daje, nie powinienem wypić? To ojciec go daje. Myślicie, że Judasz z Iskariota? Nie, Judasz był tylko doręczycielem, takim listonoszem. Kielich przyszedł od ojca. Czy możecie takie coś zobaczyć, że nawet kiedy Judasz Iskariota was zdradza, a wy mówicie, że to ojciec, od ojca kielich. Judasz był tylko doręczycielem, ale kiedy weźmiecie ten swój kielich, będzie w tym zmartwychwstanie. To jest tak, jakbyście dostali taki list, który gdzieś upadł, utytłany w błocie, śmierdzący, i otwieracie go, a tam widzicie czek. Czy nie warto? Wtedy chętnie byście otworzyli. Więc nie odrzucajcie takiej koperty tylko dlatego, że jest brudna, zabłocona i śmierdząca. W każdym ukrzyżowaniu jest zmartwychwstanie. Kiedy tylko byście to ujrzeli, to z zadowoleniem przyjmowalibyście każde ukrzyżowanie, jakie ludzie wam przynoszą. Ponieważ to uzdolni was chodzić odrobinę bardziej wypionowanym, prosto, w tym przewrotnym świecie. Zmartwychwstanie jest to najważniejszy przekaz, wiadomość dla chrześcijan. Nie było takiego przesłania w Starym Testamencie. Eliasz wzbudził umarłego, ale to nie jest zmartwychwstanie. To jest tylko wzbudzenie umarłego. Również Jezus wzbudził martwego, kiedy wzbudził Łazarza, ale to nie było zmartwychwstanie, ponieważ ci ludzie znowu umarli. Nie możesz powiedzieć, że oni przezwyciężyli śmierć. Oni zostali ze śmierci wzbudzeni, ale śmierć pokonała ich z powrotem. Jeszcze raz. Była tylko jedna osoba w historii, która przezwyciężyła śmierć. I to właśnie nazywamy wskrzeszeniem zmartwych. I Biblia mówi nam w Efezjan, w pierwszym rozdziale, że była to największa manifestacja Bożej mocy na tym świecie. I tak jest aż do dzisiaj. Jednak dla przeciętnej osoby największą manifestacją Bożej mocy jest to stworzenie, które oglądamy. Bóg wypowiedział słowo i świat został stworzony. Widzimy tu ogromną moc słowa w Księdze Rodzaju, pierwszy rozdział, pierwszy werset, kiedy to wszystkie te gwiazdy, planety zostały stworzone i rozsiane w tej ogromnej przestrzeni zwanej kosmosem. I nie trwało to długo, to był moment, kiedy to wszystko zostało stworzone. Ale kiedy przychodzi do mocy zmartwychwstania, która to jest dużo większą rzeczą, widzimy to w Efezjan, w pierwszym rozdziale. W wersecie 19 czytamy tu, że ogromna wielkość mocy Jego. I jest to tylko wobec tych, którzy wierzą. Jeśli nie wierzysz zatem, to nie jest to dla ciebie. Jeśli nigdy nie otworzysz tej koperty ukrzyżowania, to też nigdy nie doświadczysz tej mocy zmartwychwstania. Ale dla tych, którzy wierzą, jest to nazwane przewyższającą wszystko mocą. Ale jaka to jest moc? I czytamy tu w 20 wersecie, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych. Nie w momencie stwarzania świata. I zobaczmy, jakie to są słowa użyte. Przewyższająca, ogrom, moc, działająca, wzmocnienie, potężna. Ileż to słów tutaj Duch Święty używa, by opisać zmartwychwstanie Jezusa. Bóg wzbudził go z martwych i ten sam Bóg jest moim Ojcem, który ma moc wzbudzić mnie z martwych, kiedy ktokolwiek będzie mnie krzyżował. I On też uzdalnia mnie, bym chodził na tym świecie wyprostowany. I wiecie, wierzę w taki jeden towarzyszący temu znak. Przy zmartwychwstaniu zawsze jest radość. Czy widzieliście tam, jak Jezus wzbudził z martwych w Ewangelii Marka córkę Jaira, kiedy oni tam płakali, smucili się, że umarło dziecko, ale kiedy wzbudził je z martwych, oni się radowali. Tak samo, kiedy syn wdowy z Nain został wzbudzony z martwych, kiedy Jezus zatrzymał procesję żałobną, widzimy tam zaraz, jak była radość wielkie i uwielbienie. I kiedy Łazarz został z martwych wzbudzony, też widzimy, że zaraz to całe przygnębienie znika i pojawia się radość. Podobnie w Starym Testamencie, kiedy Eliasz ożywił dziecko wdowy w Sarepcie. Kiedy jest w zmartwychwstanie, zawsze temu towarzyszy radość. Radość jest takim znakiem u człowieka, który doświadcza mocy zmartwychwstania. I wyobraź sobie, że twój syn umiera i przychodzi Jezus do twojego domu i wzbudzi go z martwych. Czy wtedy będziesz chodził też wokoło z taką posępną twarzą, mówiąc: no, syn mój umarł, ale Jezus go wzbudził z martwych. No raczej nie. Będziesz podekscytowany. Twoja twarz będzie jaśniała radością. Będziesz świętował. Tak więc jeśli nie ma takiego świętowania w twoim życiu i takiego znaku radości na twojej twarzy, ponieważ radujesz się głęboko w sercu, to ja wam powiadam, bracie i siostro, nie doświadczasz mocy zmartwychwstania. A jest tak z takiego powodu, że całe twoje podejście i nastawienie jest takie samo jak nastawienie ludzi w świecie. O, ludzie traktują mnie tak źle, mówią o mnie złe rzeczy, mówią kłamstwa o mnie, mówią kłamstwa o mojej córce. To i tamto i narzekają o różnych ludziach. I gdzie jest Bóg? Nie wiem, ale diabeł rządzi na całym świecie. Czy ty jesteś chrześcijaninem czy poganinem? Mówię wam, większość chrześcijan zachowuje się, jakby nie było Boga w niebie. Lub może myślą tak, jak Eliasz powiedział do proroków Baala, że może wasz Bóg śpi, może udał się w drogę, może trzeba go obudzić. W taki sposób Eliasz sobie z nich drwił. I wiecie, jak tak przyglądam się życiu wielu chrześcijan, to zdaje się, jakby ich Bogiem był taki Baal. Zdaje się, że ich Boga nigdzie w pobliżu nie ma, że im nie pomaga. Ich życie jest takie ponure i marne w domu, marne w pracy, marne w kościele. Nie ma w nich radości z życia. Mówisz do nich i nie znajdujesz w nich radości. I dlatego właśnie oni nie są mocni. Ponieważ Biblia mówi, że radość w Panu jest waszą mocą. Osoba, która doświadcza zmartwychwstania w swoim życiu przez to, że poddała się ukrzyżowaniu, znajdzie trwałą radość. I wiecie, jak to Biblia opisuje? Pozwólcie, że pokażę wam to w 1 Piotra. Piotr nie pisał tego listu, kiedy miał 30 lat, ale kiedy go pisał, miał blisko 60 lub też po 60, po tym, jak był prześladowany z powodu wiary i cierpiał wiele z powodu Chrystusa. I popatrzcie, co on pisze. I on też wtedy obserwował wielu, wielu wierzących chrześcijan, którzy cierpieli dużo więcej niż my dzisiaj cierpimy z powodu Chrystusa. Nie wiem, czy ktoś tutaj z nas tak naprawdę poważnie cierpi z tego powodu, że jest chrześcijaninem. Ale ci ludzie w pierwszym wieku cierpieli bardzo i wiele. My, kiedy nie dostajemy podwyżki w pracy, to nazywamy to cierpieniem. To niedorzeczność. To jest jak ukąszenie komara. Ci ludzie tam w Biblii cierpieli wrzucani do lwów i tygrysów, które ich zagryzały. Popatrzcie, co on im mówi. 1 Piotra, 1 rozdział. Mówi on tu o zmartwychwstaniu. I to jest największy temat apostołów. Zmartwychwstanie. 1 rozdział, 3 werset od środka. Który odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Chcę was tutaj wszystkich zapytać, którzy twierdzicie, że jesteście na nowo narodzeni, odrodzeni. Czy jesteście odrodzeni ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? I czym jest ta żywa nadzieja? Jest ona wtedy, kiedy za każdym razem, kiedy ktoś cię krzyżuje, ty masz tą żywą nadzieję, że Pan cię z martwych wzbudzi. Taką ja mam żywą nadzieję. I rzucam wyzwanie każdemu na tym świecie, kto by chciał mnie ukrzyżować, że efektem tego będzie zmartwychwstanie. I rzucam wyzwanie nawet samemu diabłu, że gdyby chciał mnie ukrzyżować, to efektem tego będzie zmartwychwstanie. Za każdym razem będzie zmartwychwstanie, jeśli tylko jestem uczniem Jezusa i chodzę w cieniu Wszechmogącego. Bóg kocha mnie tak, jak kocha Jezusa. I ludzie mogą nawet mnie uśmiercić, ale ja nie zamierzam tego powstrzymywać. Ale wtedy będzie zmartwychwstanie. Bóg może mnie wzbudzić z martwych tak duchowo. I to jest ta żywa nadzieja. I w wersecie 5 jest mowa, że w którym jesteście strzeżeni mocą Bożą przez wiarę. Czy wierzycie w to? Czy wierzycie w to, że możecie być strzeżeni mocą Bożą przez wiarę? To jest właśnie taka ochrona w cieniu Jezusa, w cieniu Wszechmogącego. Nie będziecie się wtedy obawiać plagi w dzień ani zmory w nocy. Będziecie deptać po lwach i wężach. To jest moc Wszechmogącego Boga przez wiarę. I w tym wszystkim weselcie się. I ktoś by mógł powiedzieć, o, no oni pewnie mieli lekko wtedy. Otóż nie. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Różnorodnymi doświadczeniami. Oznacza to, że przechodzisz przez różne próby w swoim życiu. Ponieważ we wszystkich tych próbach jesteście doświadczani. I to jest tak jak ze złotem, które bierzecie do złotnika i on rzuca je do tygla, by sprawdzić, czy to jest prawdziwe złoto, czy to jest tylko metal pomalowany na złoto. I tak też Bóg pozwala nam przechodzić przez różnorakie próby, by zobaczyć, czy nasza wiara jest prawdziwa. Gdyby to mój sąsiad czynił jakieś czary nade mną, a ja nie mógłbym zareagować na to z jakąś mocą, to powinienem pójść wtedy do tego sąsiada i powiedzieć, dziękuję ci, że mogłem zobaczyć, że moja wiara nie jest prawdziwa, że to była tylko mistyfikacja. Nawet mieliśmy kiedyś pewnego sąsiada, który próbował czynić czary nad nami. I on ustawiał się każdego ranka z tym swoim garnkiem, w którym gotował, jak to wszyscy magowie, i odprawiał tam czary. I ja wykorzystałem tą sytuację, brałem dzieci, mówiłem, o, popatrzcie, tu się coś niesamowitego dzieje. Tłumaczyłem im wtedy, że on ma taką teorię swoją, że on wygoni chorobę z jakiegoś starszego człowieka tam przez tą zupę, którą tam on gotuje i przerzuci tę chorobę do innego domu. I ten człowiek przychodził tam tydzień po tygodniu. Ja zawołałem moje dzieci, one były małe wtedy. I mówiłem im wtedy, że tak samo jak są fałszywi nauczyciele, tak samo są też fałszywi magowie, lekarze. Fałszywi nauczyciele to ci, którzy nie są w kontakcie z żywym Bogiem, a ci fałszywi lekarze znowuż nie są w kontakcie nawet z diabłem. Oni zwyczajnie robią na ludziach pieniądze. I ten człowiek był taki żenujący. Diabeł mógł mu powiedzieć, może spróbuj z inną miksturą zamiast tej, lub też poprzez inny mur to przerzuć. Jednak to wszystko to są śmieci. Weź to połam i wyrzuć daleko. Jak myślisz, czyja moc jest większa? Czy wierzysz w to, że moc Boża jest większa niż cokolwiek szatan chroni? Strzeżeni mocą Bożą. Wiecie, ja wykorzystałem wszystkie te małe, takie śmieszne okazje, by uczyć dzieci moje wiary. Wy też macie wiele takich okazji. Jeśli je macie, to uczcie dzieci wiary. I pamiętam, kiedy spotykaliśmy się u mnie w domu i wyganialiśmy demony, ktoś przyszedł, powiedział, o bracie, nie rób tego w domu, przecież masz tutaj małe dzieci. Powiedziałem, ale co masz na myśli? Myślisz, że Bóg nie może chronić moich dzieci? My wyrzucaliśmy demony u mnie w domu, a dzieci moje nabywały wiary. Ja ich nie skrzywdziłem. Jakże to mamy służyć Bogu z takim dreszczem, że za chwilkę nas za to zgani? I powiadam wam, że większość chrześcijan nie ma wiary. Myślą, że ich Bóg jest tak mały, a diabeł jest taki wielki. Moja wiara jest taka, że diabeł jest taki, że można go pod mikroskopem oglądać, a mój Bóg jest wszechmocny. Strzeżeni mocą Bożą, nawet kiedy przechodzimy różnorakie próby. I wtedy wiara nasza jest dużo bardziej cenna od wypróbowanego w ogniu złota. W wersecie 8 jest podsumowanie, że nawet kiedy nie widzicie Chrystusa osobiście, to w Niego wierzycie i radujecie się niewysłowioną radością. Kiedy ty ostatni raz radowałeś się w taki sposób, że nawet nie mogłeś tego wyrazić? Czy wiecie, że w taki właśnie sposób powinniśmy żyć cały czas? Cały czas, bracie, siostro, odbierz swoje dziedzictwo. W świecie, który jest pełny narzekania, marudzenia, plotek, obmawiania innych, my zamierzamy chodzić wyprostowani, z radością niewysłowioną. Pamiętam, jak kiedyś jeden z takich religijnych ludzi wezwał mnie do sądu, dlatego że wyjawiłem ich fałszywe doktryny. I pamiętam, że wtedy byłem najszczęśliwszą osobą wtedy w tym sądzie. I naprawdę taki byłem. Byłem wtedy przeszczęśliwy, dlatego że miałem takie słowo, że od Pana, że On tam był przede mną. Kiedy ten człowiek wezwał mnie do sądu, Pan powiedział, patrz na moje ślady. Ja popatrzyłem, tam są jego ślady. i wtedy byłem szczęśliwy. I nie ma takiej próby lub okoliczności w Twoim życiu, w której byś nie mógł być. Radość niewysłowiona cały czas. I wiecie, nie każda fizyczna choroba jest od diabła. I wiecie, nie robiłem tu jakiegoś specjalnego badania na ten temat, ale moja ocena jest taka, że około 10% chorób jest od diabła, a około 10% jest z tego powodu, że mamy złe nastawienie wobec innych ludzi. Troski, zazdrość, zmartwienia, nieprzebaczające podejście, zgorzknienia. I to by pokrywało jakieś 20%. Natomiast cała reszta tych procent to jest z tego powodu, że żyjemy na po prostu przeklętej ziemi. I nie możesz od tego uciec. Nie uciekniesz przed tym, że ci cierń jakiś wejdzie w stopę, ponieważ te ciernie są elementem tego przekleństwa. Nie możecie uniknąć też tego, że się pocicie, dlatego że jest to element też tego przekleństwa. Pan powiedział do Adama, będziesz się pocił. Tylko nie myślcie za każdym razem, kiedy się pocicie, że ma to związek z jakimś grzechem. Ma to związek tylko z przekleństwem. I ludzie umierają. To też jest wynik życia pod przekleństwem. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Tak więc wiele chorób, które łapiemy, takie jak przeziębienie czy inne, nie jest z tego powodu, że grzeszymy, ale dlatego, że żyjemy na świecie, który jest pod przekleństwem. Wierzący umierają, wierzący się pocą. Nie przypisujemy wszystkiego diabłu. Nie lubię dawać diabłu więcej zasług, niż on na to zasługuje. Może w 10% on tam jakiś udział ma, ale większość to jest z tego powodu, że Adam zgrzeszył i świat jest pod przekleństwem. Ale pośród tego wszystkiego Bóg daje nam też uzdrowienie. I ja doświadczyłem tego wielokrotnie w moim życiu. Wierzymy, że Bóg daje nam zdrowie i uzdrowienie pośród tego całego świata, jeśli tylko chcemy dla Niego żyć. Więc uważam, że jest to właściwe dla nas, by modlić się o uzdrowienie. Ale nawet w takich sytuacjach, kiedy pewne choroby nie są uzdrowione, mamy taką radość, która jest niewysłowiona. Nigdy nie zapomnę pewnego brata, który był bardzo pobożny, był wdowcem, miał około 80 lat. Było to w innym kraju i pewnego razu, kiedy on tam mieszkał sam, zachorował i pewien młody brat z nim tam zamieszkał, by mu pomagać. I zdarzyło się pewnego dnia, że w nocy, kiedy ten starszy brat musiał pójść do łazienki, że upadł. Było to gdzieś w nocy, może około godziny trzeciej, coś koło tego. I wtedy on złamał rękę. I wtedy on tam z tym niesamowitym bólem siedział na korytarzu i czekał aż do 6:30 nad ranem. Tylko dlatego, że nie chciał przeszkadzać w spaniu temu bratu. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ten starszy brat chodził z Bogiem przez 40 lat. I to jest chrześcijaństwo. Nigdy tego nie zapomnę. I kiedy to usłyszałem, pomodliłem się, Panie, uczyń mnie takim jak ten brat, kiedy się zestarzeję. I widziałem wielu takich ludzi w świecie, którzy właśnie narzekają, moja synowa się o mnie nie troszczy, teściowe narzekający, że złe jedzenie mają. I kiedy to widziałem, modliłem się, Panie, zachowaj mnie od takiego cielesnego podejścia, Panie, chcę wypracować swoje zbawienie. Nie chcę skończyć tak jak oni. Ja chcę żyć tak jak ten brat, pobożnie, święcie, zważając na innych, nawet kiedy będę miał 100 lat. Ten brat przez lata to wszystko praktykował, dlatego mógł tak zrobić. I przy okazji ten brat doskonale rozumiał, co oznacza śmierć ciała. Spotkałem zaledwie kilku ludzi takich jak on w moim życiu, którzy są naprawdę pobożni, bożymi ludźmi. A stali się takimi dlatego, że wybrali drogę ukrzyżowania. Żyli w taki wyprostowany sposób, w taki właściwy, godny. Z takim ogromnym baczeniem na innych, troską o innych. W świecie, gdzie każdy myśli o sobie i troszczy się sam o siebie. Wiecie, nie staniecie się tacy przez jedną noc, że zdecydujecie, o, byłem przez 80 lat takim egoistą, a teraz będę żył dla Pana. Otóż nie. Wiecie, kiedy się starzejemy, mamy coraz mniej kontroli nad rzeczami w naszym życiu. Tak jak Wiecie, że przecież starsi ludzie powoli tracą kontrolę nie tylko nad swoim ciałem, ale również zdolności takie umysłowe, władze umysłowe. Ludzie w podeszłym wieku, 75-80 lat, już nawet tak nie kontrolują szybko. Mówią często coś, wyskakuje im z serca coś. I tak samo jak ciało czasami jest bez kontroli, to tak samo ich umysł już tak nie kontroluje. Czasami tak znienacka coś wypowiedzą, coś, co im tam leży na sercu. Tak bez przemyślenia. A wiecie, co wychodzi wtedy? To, co się działo w nich przez wiele lat. Więc nawet jeśli czegoś nie robisz dla Boga, to rób to dla swojego świadectwa w wieku 80 lat. By ludzie nie odkryli potem, co było w twoim sercu przez 30-40 lat. Jest taki werset w Hebrajczyków 13. Hebrajczyków 13, wers 7. Pamiętajcie na przewodników waszych, tutaj pomyślcie, którzy głosili wam Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Tutaj mamy przyglądając się końcowi ich życia. W innym przekładzie jest, obierzcie ten dobry sposób, w jaki oni żyli i niech ich prawowierność was prowadzi. Tak więc nie naśladuj kogokolwiek, kto tylko się nazywa kaznodzieją. Ja nie podążam, powiem wam szczerze, za 99% bym nie podążył. Nie chcę głosić tak jak oni, ani nie chcę żyć tak jak oni. I powiedziałem to Panu wiele lat temu, nie chcę ani tak jak oni głosić, ani nie chcę tak żyć. Nie chcę naśladować wszystkich tych kaznodziei, którzy wskakują i zeskakują na platformę. O nie, ja chcę mówić jak Jezus i chcę naśladować Jezusa. Podążajcie za tymi, których widzieliście, rezultaty ich prowadzenia się, ich życia. Patrząc na rezultaty ich życia. Wiecie, zawsze kiedy zapraszam tutaj jakiegoś kaznodzieję, to zawsze interesuje mnie, jak on wychowuje swoje dzieci. Bo wiecie, to jest taki najlepszy test, kim jest dany człowiek i jak on żyje w domu. Wiecie, my możemy nie wiedzieć, jak on się zachowuje u siebie w domu, ale jego dzieci, ta relacja pokaże to nam bardzo szybko. Jeśli macie sługę u siebie w domu, to ja chciałbym go zapytać. I wtedy będę miał właściwy taki wyznacznik twojego chrześcijaństwa. Tak, i dzieci, które obserwują nas w ciągu dnia i nocy. I wszystkie dzieci będą podążały za takim ojcem, bo widziały, jak ich ojciec chodził we właściwej postawie. Chciałbym wiedzieć wtedy, jak taki człowiek prowadzi swoją rodzinę. I kolejna rzecz, jaką chciałbym wtedy o nim wiedzieć, to do jakiego rodzaju kościoła on chodzi. Oraz jakość życia jego najbliższych współpracowników. I te wszystkie rzeczy pokażą mi, jakiego rodzaju ta osoba jest. I nie obchodzi mnie, jak bardzo oni są obdarowani, ale czy są pełnymi bojaźni ludźmi pobożnymi. Więc rozważcie ich sposób życia i naśladujcie ich wiarę. Powiem wam szczerze, nie podążam za większością ludzi, za tymi kaznodziejami, za tymi nauczycielami, dlatego że nie widzę właściwego postępowania w ich życiu. I wielu wierzących zostało zwiedzionych tylko dlatego, że w taki ślepy sposób podążali za tymi nauczycielami, dlatego że on był takim wielkim obdarowanym. To jest ostatnia rzecz, o jaką się martwię, czy on jest tam wielkim kaznodzieją, czy nie. I powiem wam, że diabeł, gdyby stanął tutaj za pulpitem, on by głosił o wiele lepiej niż my wszyscy tutaj. Czy wiecie, że on jest najsprytniejszą taką istotą, jaka jest stworzona? Czy myślicie, że on nie mógłby wygłosić dobrego chrześcijańskiego kazania? Ale ja oglądałbym jego sposób życia. Jego prowadzenie się. Jakie jest nastawienie takiego kaznodziei wobec jego dzieci? Jakie jest nastawienie kaznodziei do młodych ludzi? Czy umie on rozmawiać tak z szacunkiem? Za takimi rzeczami się rozglądam, na to wypatruję. I dlatego to tak niewielu zapraszam tutaj, by głosili z tego pulpitu. Ludzie nas nazywają takimi wyłącznymi, elitarnymi. Tak, jesteśmy elitarni, jesteśmy wyłączni. Nazywajcie nas jak chcecie, ale jeśli znajdziemy takiego dobrego brata, to z całym sercem jesteśmy za nim. Ale jeśli ktoś nie jest dobrym przykładem, no to przykro nam. No. Takiego nie zaprosimy tutaj. Pan Jezus powiedział, że niewielu znajduje tą drogę. Drodzy bracia i siostry, wszyscy apostołowie podkreślali kwestię zmartwychwstania. Chciałbym przejść teraz do pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15. Wiecie, ten rozdział 15 tak pięknie traktuje o zmartwychwstaniu. W wersecie 14. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. W innym natomiast tłumaczeniu czytamy: jeśli nie ma zmartwychwstania, wtedy też nie ma żyjącego Chrystusa. A jeśli nie ma zmartwychwstania, to też nie ma zwycięstwa nad śmiercią. I wtedy musisz się zmierzyć z tym, że wszystko, na co postawiłeś, to jest taki dym i lustra. To tak jak w tych pokazach magików, gdzie te całe dymy i te lustra mają na celu, by cię tak ogłupić i oszukać. Byś myślał, że jakaś osoba została przycięta na pół albo że lewituje. To wszystko to zwiedzenie. I tu jest takie określenie, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to wszystko, co wam gadaliśmy, jest nadaremne. To jest jak te lustra i te dymy. I wszystko, w co wierzyliście, na czym postawiliście, to też jest iluzja. Mało tego, wszyscy bylibyśmy winni, że kłamaliśmy was. Wszystko tu w tych wersetach zależy od tego, czy Chrystus zmartwychwstał, czy nie. Teraz ostatni werset z Filipian, rozdział 3. Apostoł Paweł napisał to w wieku około 65 lat, kiedy był chrześcijaninem ponad 30 lat. W wersecie od 7 do 11, to jest piękny kawałek, uznaję wszystko jako śmieci, żeby zyskać Chrystusa. I tu jest taka zawarta wielka tęsknota i teraz zobaczcie w 10 wersecie. Nie żeby wzbudzać zmartwych, żeby zakładać kościoły, ale moją wielką tęsknotą jest, by znać więcej Boga, by znać bardziej Chrystusa i by poznać moc Jego zmartwychwstania. I ktoś mógłby powiedzieć do Pawła, no ale to nie doświadczyłeś tego, na co Paweł, no ale ja chcę doświadczyć więcej jeszcze tej mocy zmartwychwstania i oczywiście uczestniczyć w cierpieniach Jego, co oznacza bycie krzyżowanym przez innych. I widzicie, jak on to wszystko tutaj powiązuje. Mówi on, że on tego wszystkiego chce doświadczać poprzez bycie krzyżowanym przez innych za jego życia, po to, by mógł doświadczyć mocy tego zmartwychwstania i by być upodobnionym do niego w jego śmierci. Werset 10. I jest to w sensie takim wewnętrznym, że umiera on tak, jak Jezus umierał, by owego dnia dostąpić tego finalnego zmartwychwstania ze śmierci, kiedy Jezus powróci ponownie. I ktoś mógłby tutaj siedzieć i powiedzieć, tak, ja dostąpię pewnego dnia zmartwychwstania. Jednak Paweł mówi, że już teraz zyskuje życie zmartwychwstania poprzez to, że w sytuacjach życiowych daje się ukrzyżować i doświadcza tej mocy Bożej poprzez moc Ducha Świętego. I właśnie celem chrztu w Duchu Świętym było przyniesienie całej tej mocy zmartwychwstania dla nas. Jezus powiedział, weźmijcie moc Ducha Świętego i to jest właśnie ta moc zmartwychwstania. Wielu ludzi, którzy twierdzi, że są wypełnieni Duchem Świętym, nie ma mocy zmartwychwstania. Są oni ponurzy, narzekający. W niedzielę rano przychodzą poklaskać, pokrzyczeć Alleluja oraz chwała Panu, a przez resztę tygodnia narzekają i są ponurzy. Cóż to jest? To jest podróbka. To jest podrobiony chrzest w Duchu Świętym, który odrzuciłem dawno temu. Jest natomiast prawdziwy chrzest w Duchu Świętym, który przynosi moc zmartwychwstania oraz radość w Panu. Poszukujmy tego, tak byśmy mogli żyć we właściwy sposób w tym przewrotnym świecie. Pomódlmy się. Skłońmy nasze głowy przed Panem. Zobaczcie, czy Pan przemówił do was, bracie i siostro, w tych dniach. I zróbcie taką umowę z Bogiem. Czy wasz Bóg był zbyt mały? Czy jest on Bogiem nie z Biblii? Możecie Boga z Biblii zrobić swoim Bogiem dzisiaj i powiedzieć, Panie, ja chcę podążać za Tobą. Chcę żyć w taki sposób, w jaki Jezus żył, ulegający ludziom, którzy Go krzyżowali, wiedząc, że wzbudzisz mnie z martwych za każdym razem. Chcę poznać moc Twojego zmartwychwstania i mieć udział w cierpieniu. Każdego dnia, by być upodobnionym do Twojej śmierci. Każdego dnia, tak bym zyskiwał zmartwychwstanie ze śmierci każdego dnia. Dziękuję Ci, Ojcze, za tą cudowną Ewangelię, która zmieniła nasze życie i będzie zmieniała nawet w tych dniach nadchodzących jeszcze bardziej. Dziękujemy w imieniu Jezusa. Amen.